Moi drodzy, nie ukrywam, że dzisiaj w drodze do tego ołtarza towarzyszyła mi pewna trudność, bowiem od jakiegoś dłuższego czasu chciałem sobie przygotować pewną refleksję na dzisiejszy wieczór odnośnie akademickości. Akademickości rozumianej jako coś bardzo specyficznego dla chrześcijaństwa. Mianowicie to dzięki chrześcijaństwu zrodziło się to, co dzisiaj nazywamy nauką. Jako coś odrębnego, jako coś absolutnie właściwego dla europejskiego uniwersytetu. Jako coś odrębnego od techniki, bowiem technika była już o wiele wcześniej znana, chociażby w kulturze chińskiej. Ta akademickość rodziła się już od wczesnego czasu w myśli świętego Augustyna, kiedy pisał jedno ze swoich dzieł przeciwko akademikom. A później ta akademickość była dopełniana w swoim rozumieniu, w swojej istocie, między innymi poprzez kontemplację. I tutaj mistrzem tej kontemplacji okazała się być święta Teresa Wielka. To bardzo specyficzne chrześcijańskie rozumienie nauki w pewnym sensie zostało przełamane. Przełamane zostało tezą, między innymi Bacona, który powiedział, że człowiek, a tym bardziej akademik, to maître et possesseur de la nature, czyli mistrz i właściciel, posiadacz natury, ale natury rozumianej jako przyrody. I tutaj zmienia się w pewnym sensie oblicze samego uniwersytetu. Uniwersytet już nie stawia pytanie, czym jest byt, czym jest rzeczywistość, ale jego głównym zainteresowaniem jest, jak co się robi. Jak co się robi, jak się co czyni. I to pozwala uniwersytetowi, czy skłania uniwersytet, czy sprawia, że uniwersytet coraz bardziej oddala się od, powiedzmy, moralności, inaczej mówiąc, od humanistyki. I dzisiaj cała ta sfera moralna staje się w pewnym sensie obca uniwersytetowi. Dzisiaj statut metodologiczny nauki stwierdza, że nauka ma się wyzbyć jakichkolwiek zdań wartościujących. I w ten sposób w miejsce moralności, miejsce humanistyki wchodzi dzisiaj to, co nazywamy poprawnością polityczną, czy w ostatnim czasie populizmem. Dzisiaj książki napisali na ten temat, w jaki sposób może zwłaszcza uniwersytety Ameryki opanowuje poprawność polityczna. A w ostatnim czasie czym jest populizm? tę refleksję nad populizmem podjęła ostatnio Chantal Delsol. Ale nie ukrywam, że ta refleksja wydawała mi się jeszcze niedostateczna, jakby nie dorosłem jeszcze do tej refleksji. Trzeba ją zostawić na później, aby jeszcze bardziej pogłębić. Natomiast sądzę, że dzisiaj trzeba nam się zająć nie mniej ważnym wyzwaniem, jakim jest 35. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie dlatego, że ta refleksja może okazać się być łatwiejsza, ale dlatego, że niesie ona w sobie również i uniwersalne przesłanie. Tym bardziej, że dzisiejsza liturgia słowa jakby bezpośrednio miałaby na myśli postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W pierwszym czytaniu mówi się wprost o wojnie Izraelitów, o swoje miejsce na tym świecie i o swoje słuszne racje. Czytanie drugie przenosi ową walkę w sferę ducha i mówi o wierności powołaniu apostolskiemu, a wszystko po to, aby ukazać to, co ma prowadzić ku zbawieniu. Ewangelia ukazuje nam skuteczność modlitwy, ale szczególny obraz Boga niesie w sobie, szczególny obraz Boga jako sędziego. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Te trzy czytania streszczają wszystkie momenty swoistej walki podjętej przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a wyrazem jej ducha niech będzie wskazanie świętego Jana Pawła II, którego inspiracją kierował się także ksiądz Jerzy Popiełuszko. Święty Jan Paweł II. Każdy z was znajduje też w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie wolno się uchylać. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Tak, jak to Westerplatte. I ta walka w życiu błogosławionego księdza Jerzego znalazła swoje konkretne urzeczywistnienie w nauce świętego Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ta myśl świętego Pawła znalazła się w liście do Rzymian. A list do Rzymian okazał się być bardzo szczególny pod pewnym względem. Mianowicie właśnie w nim, w 5 rozdziale, znalazł się szczególny tekst, który stanowi fundament dla nauki teologicznej o grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny, o którym właściwie dzisiaj się nie mówi, to nic innego jak bunt, nieposłuszeństwo wyrażone przez człowieka Bogu. Bóg stworzył człowieka wolnym, aby człowiek mógł być partnerem w dialogu z Bogiem, aby człowiek mógł posłuchać Boga, Jego nauki, Jego prawdy, Jego mądrości, która jest potrzebna człowiekowi dla jego życia, dla jego egzystencji, ale której człowiek jednocześnie nie jest zdolny sam z siebie wymyśleć. Chociażby to wezwanie zło dobrem zwycięża. Bóg stworzył człowieka wolnym, aby człowiek jako podmiot mógł czynić dobro. I to dobro było jego dobrem. Było mu zapisane na jego rachunek. Było mu tytułem do sławy, do chwały, do satysfakcji, do nagrody, aż po nagrodę życia wiecznego. Ale jednocześnie cóż to by była za wolność, gdyby człowiekowi nie wolno było jedno: powiedzieć Bogu nie. Non serviam, nie będę Ci służył. I to się stało. Święty Paweł powie nam, że ten bunt został wyrażony nie tylko przez tego pierwszego człowieka, jeśli tak wolno byłoby powiedzieć, Adama, ale ten bunt właśnie w Adamie został wyrażony przez całą ludzkość, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Nasze grzechy indywidualne są jakby nieustannym doładowywaniem tego właśnie grzechu pierworodnego. A jakie tego były konsekwencje? Konsekwencje były następujące. Kiedy otworzymy Stary Testament, Księgę Mądrości, to już w pierwszym rozdziale możemy wyczytać, że śmierci Bóg nie stworzył. Śmierci Bóg nie uczynił. Nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i było tego, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich nieśmiertelnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Występni zaś ściągają śmierć na siebie czynem i słowem, marnieją, uważając ją za przyjaciółkę i zawierają z nią przymierze, zasługujące bowiem na to, aby do niej należeć. Z rozdziału drugiego natomiast dowiemy się, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na ten świat przez zazdrość diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Wolno powiedzieć, że Bóg śmierci nie stworzył jako symbolu tego wszystkiego, co nazywamy złem. Nie Bóg to uczynił. A święty Paweł powie nam, dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Tę myśl powtórzą inni autorzy. Święty Jan, święty Jakub, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Święty Jan, istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. Śmierć jako symbol tego wszystkiego, co nazywamy złem. A jakie są tego konsekwencje? Konsekwencje tego są takie, że my tu na tym świecie żyjemy w pewnej przestrzeni. Tę przestrzeń wyznacza z jednej strony Bóg, a z drugiej strony zło. Gdzieś tu rozgrywa się cały dramat naszej ludzkiej egzystencji. Pomiędzy Bogiem a złem. Pomiędzy Bogiem a śmiercią. I powiedzmy wprost, że ze złem, ze śmiercią człowiek sobie nigdy nie poradzi. To Bóg może sobie jedynie poradzić ze śmiercią, ze złem. I Bóg radzi sobie ze złem, ze śmiercią w ten sposób, że kiedy w tej historycznej postaci wyrażenia buntu człowieka przeciwko Bogu, człowiek powiesił Boga na krzyżu, to Bóg mu tej możliwości powieszenia go na krzyżu nie odbierał. Nie odbiera mu jego wolności, aby w ten sposób bronić się przed krzyżem. Ale przezwycięża zło, przezwycięża śmierć swoim zmartwychwstaniem. Ale to już jest rzeczywistość po tamtej stronie. Jak mówimy, rzeczywistość eschatologiczna. To znaczy ostatnia, ostateczna. Natomiast po tej stronie żyjemy jeszcze między Bogiem a złem. I cóż możemy uczynić? Możemy uczynić to jedno, aby zło dobrem zwyciężać. I w ten sposób jakby zaczynamy uczestniczyć w zwycięstwie samego Boga. Ale do tego potrzeba mocy, wewnętrznego uzdolnienia, które przychodzi do nas chociażby poprzez sakramenty. I w ten sposób realizuje się nasze życie jakby wespół z Bogiem, kiedy na Jego wzór i z Jego pomocą przychodzi nam nieść swoje krzyże i to tak, aby je donieść do końca, aby w ten sposób także móc uczestniczyć w chwale zmartwychwstania. Jedynie to możemy uczynić. Zło dobrem zwyciężać. Ale jednocześnie w tej śmierci, męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kryje się jeszcze jedno pytanie, niesamowicie ważne, z którym człowiek do dzisiejszego dnia sobie nie poradził, tak jak nie poradził sobie ze złem, tak jak nie poradził sobie z grzechem. Mianowicie, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Człowiek, który w żaden sposób indywidualnie nie przyczynił się do takiego cierpienia, w żaden sposób je nie spowodował, nie uczynił, a cierpi. Dlaczego? I powiedzmy szczerze, że nie za bardzo na to pytanie umiemy odpowiedzieć. Ale tutaj odkrywamy z jednej strony tajemnicę człowieka, tajemnicę jego życia, bowiem okazuje się, że życie siebie się nie upomina. Człowieka można unicestwić, zakopać w lesie, wyrzucić przez tamę i tak zostanie na zawsze. Życie się o siebie nie upomina. O życie może się upomnieć sumienie najpierw drugiego człowieka, ale w ostateczności o życie może się upomnieć sumienie jedynie i wyłącznie Boga. Bowiem, aby sumienie drugiego człowieka mogło się upomnieć o człowieka, którego wyrzucono przez tamę, którego zakopano w lesie, musi zaistnieć pewien warunek. Ten człowiek musi w swoim sumieniu uznać różnicę między dobrem a złem. Uznać różnicę między dobrem a złem. Która to różnica między dobrem a złem nie jest wymysłem człowieka. Nie zależy od jego kaprysu. Dana mu jest z góry. Jako prawo naturalne, które jest empirycznie nierozpoznawalne. I tę różnicę człowiek albo przyjmuje, albo nie przyjmuje. Moi drodzy, to ostatnio powiedział nie kto inny, jak Leszek Kołakowski, który nie uznał się za człowieka wierzącego, aby wyznawał bóstwo Jezusa Chrystusa, który nigdy nie przyjął chrztu, nie przynależał do Kościoła. I aby to powiedzieć, nie potrzeba mu było do pomocy Boga. On to powiedział na podstawie rozpoznawalnej rzeczywistości. Bo cała rzeczywistość jest symboliczna i odnosi do tego, co przychodzi z góry. Tutaj dotykamy jeszcze jednej tajemnicy człowieka. Tajemnicy człowieka, która wyraża się w tym, że człowiek funkcjonuje w pewnej przestrzeni. Już nie tylko między Bogiem a złem, ale pomiędzy tym, że wszystko może. Może stworzyć obozy koncentracyjne, gułagi, Syberię. Może stworzyć to, co dzisiaj funkcjonuje pod nazwą jednostki 731, gdzie już tworzono nie tylko obóz koncentracyjny, ale obóz doświadczalny, gdzie ci, którzy władali tym obozem, zdobywali się na największe okrucieństwo, gdzie jedynym ograniczeniem okrucieństwa był brak fantazji. I to z jednej strony człowiek może, ale z drugiej strony, czy mu wolno? Czy mu wolno? I cała tajemnica człowieka właśnie wyraża się w tym, że człowiek nie za bardzo umie zrozumieć te racje, dla których mu nie wolno. Bo nie zawsze chce uznać różnicę między dobrem a złem. I dlatego, moi drodzy, chyba nie potrzeba być żadnym prorokiem, aby powiedzieć, że niestety, ale męczeńska śmierć błogosławionego księża Jerzego Popiełuszki prawdopodobnie nie jest ostatnia. Dzisiaj jesteśmy świadkami prześladowania chrześcijan, a zwłaszcza katolików. Dzisiaj katolicy, chrześcijanie są tą grupą religijną, która jest najbardziej prześladowana. I to, co jest znamienne dla współczesnego świata, to to, że żadna instytucja, ludzka instytucja, państwowa instytucja i każda inna dzisiaj jakoś o tych prześladowanych się nie upomina. Jedynie Bóg może się upomnieć ostatecznie o tych, którzy jako sprawiedliwi cierpią. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Te słowa zapewne mówią coś więcej niż tylko to, w jaki sposób Bóg jest sędzią. One zapewne mówią również i o tym, że musi być Bóg, bo jedynie On może się upomnieć o człowieka, o życie sprawiedliwego człowieka, który cierpi. I jednocześnie to rodzi najpotężniejszą nadzieję, swoistego rodzaju wewnętrzną pewność, że dzisiaj warto żyć, że dzisiaj warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, uczciwym, mimo iż to szalenie dużo kosztuje. Bo jutro będzie lepsze. Jutro będzie szczęśliwe. Jutro będzie błogosławione. Taka jest bowiem treść owych ośmiu błogosławieństw.